Tajemniczy obiekt, z którego wydobywał się dym, spadł w zachodniopomorskim. Posłuchajcie, co ustaliła nasza reporterka. Pierwsze egzemplarze wozów bojowych Borsuk trafią do polskiego wojska jeszcze w tym roku. To efekt podpisanej w czwartek umowy. Później przeniesiemy się na brytyjskie wyspy. Słownik języka angielskiego został rozszerzony o całkiem nowe wyrazy. Tajemniczy obiekt późnym popołudniem w czwartek spadł na podwórko domu w Bornem Sulinowie w Zachodniopomorskiem. Według świadków z przedmiotu po upadku wydobywał się dym. Jak informowaliśmy w faktach, obiekt został zabezpieczony przez policję. Nasza reporterka Aneta Łuczkowska sprawdzała, czy funkcjonariuszom udało się ustalić, czym jest to znalezisko.
Mimo trwających od późnego popołudnia oględzin, nadal nie. Przedmiot jest najprawdopodobniej metalowy, niewielki, w rozmiarze małej puszki gazowanego napoju, ponieważ na pierwszy rzut oka nie wiadomo, czym może być, policjanci sprawdzają po kolei, czym nie jest. Wykluczyli, że obiekt zawiera materiały wybuchowe. Prześwietlenie nie wykazało, jakoby wewnątrz mogły być niebezpieczne substancje. Zapadła więc decyzja o zabraniu znaleziska na komendę, gdzie nadal ma trwać próba ustalenia, cóż to takiego jest.
W ostatnich tygodniach na terenie Wielkopolski odnaleziono kilka fragmentów rakiety Falcon 9. W siedzibie Ministerstwa Obrony Narodowej podpisano wczoraj umowę wykonawczą na pierwsze 111 bojowych wozów piechoty Borsuk dla Wojska Polskiego. Szef Ministerstwa Obrony Narodowej, wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz, podkreślał, że to wydarzenie dekady.
6,5 miliarda, bo to jest wartość kontraktu zakupu 111 Borsuków. To jest pierwszy od podstaw wyprodukowany, wymyślony w Polsce, będący na użytek polskiej armii, a wierzę, że też będzie dostępny w wersjach, które będziemy sprzedawać do naszych sojuszników.
Dostawy pojazdów rozpoczną się w tym roku i potrwają do 2029. Poronin koło Zakopanego jako pierwsza gmina na Podhalu uchwalił tak zwaną uchwałę antykładową. Na kładach i skuterach śnieżnych w większej grupie będzie można jeździć wyłącznie na terenach specjalnie wyznaczonych i oznakowanych, oddalonych co najmniej 300 metrów od budynków mieszkalnych. Nie będzie też można jeździć kładami i skuterami po lasach, polach, łąkach, pastwiskach i prywatnych drogach gruntowych, bez zgody ich właściciela. Co na to mieszkańcy gminy?
Jak przegłosowali cenę? No dobrze, może będzie jakiś porządek. No bo tak to nierosto przejechali przez owiec i lasy też niszczą.
Powiem, że czasem wieczorem hałas robili. Przychylę się do opinii tych ludzi, którym to przeszkadza, bo chcemy żyć spokojnie, bez hałasu. Dosyć mamy tego pipkania, hałasu i tak dalej.
Jestem Ukrainką, ale ja uważam, że potrzebno uważać na wszystko, co jest naokoło nas i nie wykorzystywać po prostu na zarabianie pieniędzy, no bo to jest las i to jest potrzebne dla zdrowia.
Usłyszał reporter RMF FM Maciej Pałachicki. Przypomnę, że kilka tygodni temu konflikt między właścicielami wypożyczalni kładów a właścicielami gruntów doprowadził do bójki z użyciem noża. Teraz w faktach przenosimy się za granicę. Premier Kanady Mark Carney zapowiedział, że Kanada podejmie zdecydowane działania odwetowe w odpowiedzi na amerykańskie cła na samochody, mające na celu wywarcie maksymalnego wpływu na Stany Zjednoczone. Oświadczył, że działania będą miały na celu ochronę kanadyjskich pracowników i wspieranie krajowej gospodarki, jednak nie ujawnił szczegółów planowanych kroków. Carney podkreślił również, że nie można oczekiwać szybkich efektów tych działań, ale wyraził pełne zaufanie do siły i odporności Kanady. Dodatkowo ogłosił utworzenie specjalnego funduszu o wartości 2 miliardów dolarów kanadyjskich, mającego wspierać sektor motoryzacyjny w kraju.
Fakty prosto z Wielkiej Brytanii.
Nowe słowa zostały dodane do słownika języka angielskiego Oxford English Dictionary. Nowi mieszkańcy tego słownika zapożyczeni są z zupełnie innych części świata.
Giggle. To najbardziej osobliwe z dodanych słów pochodzi z języka filipińskiego i opisuje intensywne uczucie, które pojawia się, gdy widzimy coś uroczego i odczuwamy nieodpartą chęć uszczypnięcia obiektu naszego zachwytu. Jest już na wyspach w tak powszechnym użyciu, że zasługuje na włączenie go do oksfordzkiej publikacji. Innym, mniej egzotycznym określeniem jest class, używany w formie przymiotnikowej, i irlandzki spice bag, opisujący danie na wynos, składające się z frytek, zdrobnionego kurczaka, smażonej cebuli i papryki wrzuconych razem do torby z różnymi przyprawami i podawane z sosem curry.
O zmianach w angielszczyźnie informował nasz korespondent Bogdan Frymorgan. Na koniec tego wydania wracamy do rozmowy. O haki na Jarosława Kaczyńskiego Tomasz Terlikowski pytał swojego gościa, szefa NIK, Mariana Banasia. Ewentualne szczegóły poznać chciał jeden z naszych słuchaczy.
Panie rektorze, ja się nie zajmuję żadnymi hakami. My wykonujemy swój konstytucyjny obowiązek, który jest wyraźny, że Najwyższa Izba Kontroli właśnie dba o to, aby środki publiczne były wydawane w sposób właśnie według tych czterech kryteriów: legalnie, legalnie, rzetelnie, gospodarnie i celowo. I tego się trzymamy. Jesteśmy absolutnie niezależną instytucją. Udowodniliśmy to ja osobiście przez ostatnie pięć lat.
Panie prezesie, PiS mówi, że nie jesteście niezależną, bo pan nienawidzi PiSu.
Panie redaktorze, to po prostu myślę, że to są opinie z bajki. Ja od samego początku mojej młodości byłem zawsze państwowym. Byłem jedynym ministrem bezpartyjnym w rządzie PiS-u. Zajmowałem się tylko i wyłącznie konkretami. Wtedy, jak pan pamięta, zrobiłem reformę, jedną najbardziej skuteczną, która przyniosła do budżetu ponad 300 miliardów złotych i to wypracowanych pieniędzy. Nie tak jak dzisiaj że po prostu na bazie obligacji...
Ale panie prezesie, PiS twierdzi co innego. Dlaczego?
Obligacji i pożyczek my po prostu realizujemy programy socjalne, gdzie nasi wnuki będą spłacać te długi.
Panie prezesie, ale pytanie, które ja zadaję, no tak twierdzi PiS, że pan ale ich nienawidzi, że przyszedł pan do Najwyższej Izby Kontroli, do NIK-u z ich nadania i zaczął pan robić rzeczy, no z ich perspektywy niedobre, to znaczy zaczął pan po prostu kontrolować. Nie
panie
tak miało
redaktorze,
być.
Panie redaktorze, właśnie na tym polega rzetelność człowieka, aby po prostu wypełniał swoje obowiązki w sposób uczciwy i po prostu zgodny z prawem. Ja się nie pchałem do żadnej władzy, zostałem zaproszony ze względu właśnie na moją wiedzę i kompetencje i byłem bardzo skuteczny również i w tym obszarze i nie zajmowałem się żadną polityką. Politycy mówią różne rzeczy, ale my się opieramy na faktach. Najwyższa Izba Kontroli się tylko i wyłącznie na faktach opiera. Zatrudniamy największej klasy fachowców, właśnie niezależnych, uczciwych, którzy właśnie dbają o interes państwa, bo naszym celem jest przede wszystkim poprzez nasze kontrole i raporty wpływać na ulepszenie funkcjonowania państwa i w tym wymiarze właśnie administracji państwowej, jak również administracji
panie
samorządowej.
Prezesie, ale pana przecież świadomość, że właśnie wkraczamy w decydującą fazę kampanii wyborczej. Dzisiejsze przesłuchanie Mateusza Morawieckiego jest odbierane przez część polityków PiSu jako element kampanii wyborczej Rafała Trzaskowskiego albo Sławomira Mentzena.
To nie ma nic wspólnego z kampanią wyborczą. Nie może być tak, że my na okres kampanii wyborczej nagle przestajemy pracować. Panie redaktorze, my mamy plan kontroli, który uchwalony został przez Kolegium Najwyższej Izby Kontroli. Musimy go realizować, obszary do kontroli, jak i podmioty do kontroli zostały uzgodnione.
Czyli NIK będzie dalej upuszczał krwi PiS-owi.
Nie będziemy upuszczać, tylko będziemy konsekwentnie realizować swoje cele, a że te ustalenia obciążają poprzednią ekipę i po prostu wskazują na pewne wręcz patologiczne rzeczy.
Jakie patologiczne rzeczy?
Chociażby w tym RARS-ie. To były patologiczne rzeczy, że po prostu tu żadnej kontroli, czy w Hermesie przykładowo jego zakupie, czy Pegasusie, czy w Funduszu Sprawiedliwości, czy w Ostrołęce. Proszę pana, 1,5 miliarda prawie straconych pieniędzy. A tutaj my obciążamy kosztami zwykłych obywateli. No, to my służymy obywatelom, bo to naszym obowiązkiem jest, aby obywateli wiedzieli, na co pieniądze są wydawane, bo oni później ponoszą koszty tych błędów i wręcz
wróćmy na chwilę do Hermesa, bo to jest bardzo ciekawe. Kogo dotyczyło zawiadomienie do prokuratury w sprawie systemu Hermes? Może pan zdradzić?
Panie redaktorze, to już jest objęte tajemnicą śledztwa, ale po prostu absolutnie mieliśmy do czynienia z podobną sytuacją w przypadku Pegasusa, że właśnie w sposób tajemniczy, ale tym razem ze środków budżetowych zakupiono Pegasus bez ustawy o zamówieniach publicznych przestrzegania tych przepisów, czyli mamy do czynienia z niegospodarnością za kwotę 15 600 000, gdzie właśnie na rynku, jak zrobiono rozpoznanie, można było spokojnie kupić takie samo oprogramowanie za kwotę o 6,5 miliona mniejszą. Tak? To jest po pierwsze.
To jest zarzut dotyczący niegospodarności.
To jest niegospodarność
totalna. Czyli podsłuchiwali niegospodarnie,
Druga rzecz, proszę pana, bardzo istotna, to, że wykorzystywano to oprogramowanie do zbierania informacji wykorzystywanie do zbierania informacji od osób, które w ogóle, co do których nie prowadzono żadnych postępowań.
Czyli to polityków opozycji?
Między innymi polityków, biznesmenów.
Dziennikarzy również?
A również i dziennikarzy. Więc po prostu,
a może pan zdać jakieś nazwiska?
No, niestety tutaj to jest też objęte tajemnicą śledztwa, ale takie sytuacje miały miejsce, to są niedopuszczalne. Właśnie osoby, które powinny stać na straży praworządności, prawa, po prostu to prawo łamały. Więc absolutnie jest to rzecz niedopuszczalna i właśnie z tego powodu między innymi to zawiadomienie zostało przygotowane.
Zatrzymajmy się jeszcze na tych śledztwach, które upuszczają krwi PiS-u. Zostawmy, czy one są słuszne, czy nie. IPN, kontrola w IPN, jak?
To jest również planowa kontrola, która została dużo wcześniej zaplanowana, kiedy jeszcze mowy żadnej nie było o tym, że pan Nawrocki będzie startował, więc ją musimy realizować. Ona potrwa jeszcze z parę miesięcy, to nie jest prosta sprawa.
Czyli wyniki będą po wyborach?
Wszystko na to wskazuje, tak, że po prostu być może nie...
Ale dostrzegacie już jakąś niegospodarność, jakieś problemy?
Oczywiście, że są pewne również nieprawidłowości w tym, ale na razie, na dzień dzisiejszy prowadzone jest badanie, jest kontrola, tajemnica tutaj kontrolerska nas obowiązuje, więc ja się tutaj uchylę od...
Czyli raczej, ale rozumiem, że wspomniał pan o tym, że to jednak kilka miesięcy, bo w lutym mówił pan, że pod koniec marca może być jakieś wnioski z tego raportu. Nie będzie ich pod koniec marca. Raczej to będzie...
To wszystko zależy właśnie od kontrolerów. Parę jednostek jest zaangażowane w tę kontrolę. Jeśli się okaże, że wszystko już zostało zbadane, no to oczywiście może być również wcześniej ta kontrola zakończona.
I to wracamy do pytań od naszych słuchaczy. Kolejne pytanie, pan Kamil z Warszawy. Rozmawiał pan z premierem Tuskiem o drugiej kadencji w fotelu prezesa NIK?
Panie redaktorze, ja z panem premierem Tuskiem nie rozmawiam, bo nie ma takiej potrzeby. Po prostu jeżeli są dokumenty, które jego dotyczą, normalnie przesyłam je do każdych innych osób na stanowiskach ministrów. Natomiast jeżeli chodzi o kadencję kolejną, no oczywiście sprawa jest otwarta, to jest decyzja posłów.
Ale rozmawia pan z posłami, czy nie?
Ja nie rozmawiam, po prostu wykonuję swoje obowiązki w sposób rzetelny, uczciwy i jak najbardziej konkretny. I to jest najważniejsze, bo ja przede wszystkim służę obywatelom.
Liczy pan na długą kadencję?
To się okaże, panie redaktorze. Dzisiaj jestem zajęty właśnie pracą i sposób jak najsensowniejszy chcę ją wykonywać.
No, a dlaczego pan w zasadzie mówił o starcie w wyborach prezydenckich? To jest jakiś pomysł na drugą kadencję?
Panie redaktorze, ja nie mówiłem. To nie była moja inicjatywa. To była inicjatywa znacznej części obywateli, którzy uznali, że jestem wiarygodny. Że jestem wiarygodny, rzetelny, uczciwy, więc były takie starania.
Ale zapytali pana o zdanie? Czy bez pana zgody zaczęli się tak wypowiadać?
Nie, oczywiście. To była inicjatywa nie moja. To była inicjatywa. Wreszcie w końcu podjąłem decyzję, że ważniejsza jest moja rola w Najwyższej Izbie Kontroli, dokończenie tych wszystkich kontroli, które są zaplanowane na ten rok, niż po prostu podjęcia się...
Ale wróćmy jeszcze, bo ja chciałem dobrze zrozumieć, że oni padli na taki pomysł, ale zapytali pana o zdanie, czy nie?
Panie redaktorze, ja powiedziałem, to nie jest moja inicjatywa, panowie macie prawo jako obywatele, a wiąże się to głównie przede wszystkim z jedną sprawą najistotniejszą, a mianowicie zmianą ustawy o Najwyższej Izbie Kontroli. I to było wpierw przedmiotem inicjatyw.
Mówił Tomaszowi Terlikowskiemu szef NIK Marian Banaś, który był gościem porannej rozmowy w RMF FM. Całego wywiadu możecie posłuchać na naszym kanale YouTube oraz popularnych platformach podcastowych.
Radio, muzyka, fakty. RMF FM.